Bracia, zauważyłem, że jak szedłem z tym koszykiem, to pojawił się lęk w oczach niektórych. Zawodowy lęk, kiedy widzimy koszyk. Ale to nic nie mam wspólnego z pieniędzmi, także możecie spokojnie odetchnąć, będzie dobrze. Z pieniędzmi, które musimy wyciągać z naszej kieszeni i wrzucać. Bracia, chciałbym, żeby ta konferencja była jakby podsumowaniem tego, do czego chciałbym was zaprosić dzisiejszej nocy. Do modlitwy, w której wynagradzamy i zadośćczynimy Jezusowi za to, że pomimo tego, iż postawiliśmy Go teoretycznie na pierwszym miejscu w naszym kapłańskim życiu, na wszystko inne mamy czas, tylko nie dla Niego. I wiecie dobrze, że On jest nieskończenie bardziej wrażliwy, niż nam się wydaje. Jego uczucia niesłychanie łatwo je zranić. Czasami mamy wrażenie, że to jest jakieś nienormalne. Naprawdę. Czytam sobie na przykład dzienniczek siostry Faustyny. I tam jest taki moment, w którym ona otrzymuje kwiaty od swojej koleżanki. I bardzo cieszy się z tych kwiatów, które otrzymała. I Jezus przez jakiś czas, kilka dni, nie pojawia jej się. I Faustyna nie wie dlaczego. I kiedy przychodzi po kilku dniach, jest wyraźnie smutny, poważny i mówi jej coś w stylu dla mnie zaskakujące, nie? Że jej serce, Faustyny, powinno być całe dla Niego. I to, że ona tak się uradowała z tych kwiatków, które otrzymała od swojej koleżanki, w jaki sposób zraniło serce Jezusa. Myślę sobie może w tym kontekście, że nie cieszyła się tak obecnością Jezusa, jak tymi kwiatkami, które otrzymała od znajomej. Nie wiem. Ale wiem, że Jezus strzelił focha najnormalniej w świecie. Ponieważ uradowanie się z tych kwiatów w jakiś sposób może bez Jezusa, może z postawieniem tej osoby gdzieś jako ważniejszej niż Jezus przez ułamek sekundy w sercu Faustyny spowodowało, że ona tak go zraniła. Że on przez kilka dni po prostu jej się nie objawiał. Rozumiecie, kiedy czytasz takie rzeczy, to zastanawiasz się nad absolutnie niezwykłą wrażliwością naszego Pana. Jeśli on tak reaguje na najmniejsze odtrącenie czy na najmniejsze postawienie go z boku, i postawienie kogoś jako ważniejszego niż on, to pomyślcie, co on musi czuć przez całe nasze kapłańskie życie. Kiedy stawiamy mnóstwo rzeczy i ludzi jako ważniejszych w naszym życiu od niego. Wiecie, wiadomo, że najważniejszą rzeczą jest powrót do pierwszego przykazania. To jest nawrócenie nasze. Kiedy nie wiemy, z czego się nawracać, to praktycznie rzecz biorąc trzeba zacząć czytać mistyków. Nie? Bo to są ludzie, którzy pokazują nam, z czego się nawracać. Praktycznie zostaje tylko jedna płaszczyzna. Pierwsze przykazanie. Czyli mój powrót, czy moje nawrócenie, czyli odwrócenie się od tego lub tych rzeczy, przedmiotów, sytuacji, ludzi, które w jakikolwiek sposób zabierają mi jedyną i niepowtarzalną i niepodzielną miłość dla mojego Jezusa. Nawrócenie się w naszym kapłańskim życiu to nieustanna praca nad tym, żeby zdetronizować z naszego serca jakichkolwiek rywali, którzy stają się dla nas ważniejsi niż On. Jezus powie, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Co jest Twoim skarbem? O kim najczęściej myślisz? Co lub kto wypełnia Twój wolny czas? Za kim bardziej tęsknisz niż za Nim? Z kim bardziej lubisz rozmawiać niż z Nim? Komu bardziej lub czemu poświęca czas niż Jemu? To są bardzo konkretne pytania. Ponieważ one pokazują prawdę o naszym sercu. I wiecie, my możemy naprawdę na zewnątrz wyglądać niesłychanie religijnie. I nigdy w życiu, proszę księdza, nie opuściłem żadnej godziny brewiarzowej. Nie zdarzyło mi się, żebym kiedyś zaspał na rozmyślanie. Ale ja nie pytam o to, nie? Ja pytam o Twoje serce. Bo On widzi moje serce i Twoje serce. Nie pyta, czy wszystko wypełniłeś modlitwy i rytuały religijne i przepisy religijne. On patrzy w serce. I bracia, powrót do pierwszego przykazania jest niemożliwy bez Maryi i bez przygotowania przez nią naszego serca na przyjście Ducha Świętego, który zmieni wszystko. Który włoży w nasze serce taką pasję, tęsknotę i pragnienie Jezusa, że On naprawdę stanie się absolutnie najważniejszy dla nas. I wszystko będziemy układać względem Niego. Wiecie, tak nieraz ze świeckimi osobami rozmawiam, którzy mówią, ja nie mam czasu, księże, na modlitwę. Mówię, nie mów, nie mam czasu. Powiedz szczerze, nie kocham Cię, Jezu. Jesteś dla mnie obojętny. Po prostu. Poznaj prawdę, a prawda Cię wyzwoli. Nie mów, nie mam czasu. Gdyby teraz na przykład, nie wiem, Twoja córka, która gdzieś tam pracuje, przylatuje do Ciebie na 3 godziny i dzwoni z lotniska, mówi, mamo, mam 3 godziny czasu. Czy możemy się zobaczyć? Nie wiem, siedziałbyś, czy siedziałabyś i oglądała 666 odcinek M jak miłość? Powiedziała, słuchaj, córeczko, nie mam czasu. Może jak się skończą te 3 odcinki, to na 5 minut się zdzwonimy jeszcze. Nie? A papież Franciszek by przyjechał do któregoś z nas, powiedziałby, słuchaj, chcę dzisiaj z tobą zjeść kolację. I powiedział, przepraszam, ale muszę na fejsie posiedzieć, zobaczyć, co się dzieje tam, bo muszę być na bieżąco. Idę z kumplami na squasha. Generalnie rzecz biorąc, jestem tak zmęczony, że poglądam sobie jakiś film, wypiję piweczko i potem papieżu może się spotkamy na 5 minut. No byśmy tak nie zrobili, wiadoma sprawa. Dostajesz telefon, nie? I po prostu robisz to. Tak układasz plan zajęć, nie? Że masz czas dla papieża, masz czas dla córki, masz czas dla syna. Po prostu masz czas, bo kochasz. Masz czas, bo jest to ktoś dla ciebie ważny. I tak poukładasz w ciągu dnia wszystko, żeby mieć dla niego czas. A kim jest, nie? Syn, córka, znajomy, nawet tata, mama, siostra, brat w porównaniu z nim. Kim on jest? Dla wszystkich mamy czas. Tylko nie dla niego. Wiecie, ja widzę to bardzo mocno w naszym kapłańskim życiu. Przede wszystkim w swoim. Bo złożenie Bogu siebie na ofiarę to jest nic innego, jak złożenie swojego wolnego czasu, by być z Nim. Kosztem meczu, kosztem internetu, kosztem telewizji, 1000 informacji i dzienników i wiadomości. Trzeba zapłacić cenę. Ja myślę, że wielu z nas nie płonie dla Jezusa, ponieważ nie chcemy zapłacić ceny za intymność. Za wejście w miejsce ukrycia i obdarowywanie w tym miejscu ukrycia taką mocą, która zmieni wszystko. Nie chcemy zapłacić tej ceny. Zadowalamy się zewnętrznym aktywizmem i usprawiedliwiamy się, że jest okej. Ale czujemy, że nasze kapłaństwo nas nudzi, męczy, nie daje nam satysfakcji. Czytamy Ewangelię, mówimy, Jezus uzdrawia. Wow, to było fajne, mocna rzecz. Ale każdy z nas jest powołany do uzdrawiania. Otrzymaliśmy ten charyzmat nie tylko w chrzcie i bierzmowaniu, ale przede wszystkim w kapłaństwie. Charyzmat uzdrawiania. I nasza mentalność powinna zmienić się o 180 stopni, jeśli chodzi o uzdrawianie. Jakakolwiek udręka, jakakolwiek choroba fizyczna, emocjonalna, duchowa powinna być momentalnie skonfrontowana z tą mocą, którą otrzymałeś w imieniu Jezusa, aby uzdrawiać. Nie robimy tego. Dlatego ludzie, zobaczcie, Gdziekolwiek się pojawi tak zwany charyzmatyk, kapłan czy osoba świecka, ludzie zapełniają kościoły. Rozmawiałem ostatnio z jednym proboszczem, mówi, wie ksiądz co, 15 lat modliłem się o to, żeby mój kościół był pełen. Małe miasteczko, peryferia mojego miasteczka. Dwoiłem się i troiłem. Proponowałem różne akcje. Z młodzieżą, z dziećmi wyjeżdżaliśmy. Tu jakiś grill, tu jakiś piknik. Ale na mszy świętej, na nabożeństwa garstka. Mówi, i kiedy czytałem Ewangelię, zobaczyłem, czym Jezus, co robił, że cały tłum za Nim szedł. Głosił Ewangelię Królestwa, uzdrawiał chorych i uwalniał od złych duchów. I szedł za Nim cały tłum. Robił tylko te trzy rzeczy. I mówi, postanowiłem to robić. Pojechałem na seminarium odnowy w Duchu Świętym, bo kompletnie nie znałem się na charyzmatach, bo w naszym seminarium, w naszej formacji się kompletnie o tym nie mówi, albo tylko zdawkowo. Jesteśmy kompletnie nieprzygotowani, żeby robić to, co jest wielkim nakazem Jezusa. To jest po prostu paranoja dla mnie. No ale tak to wygląda u nas. Wielki nakaz, do którego przez 6 lat nie jesteśmy w ogóle przygotowywani w seminarium. Uczeni, jak po kolei odprawić mszę świętą. I mówi, zacząłem robić to, co robi Jezus w Ewangelii. Mówi, proszę księdza, ja nigdy nie miałem tylu ludzi w kościele. Nie tylko na mszach świętych z intencją o uzdrowienie, ale ludzie zaczęli być przekonywani o tym, że piękną przygodą jest być z Bogiem, że są wyposażeni w ponadnaturalne dary, aby żyć w ponadnaturalnym świecie. Widzieć jakby, żyć jakby widzieli niewidzialnego. Po prostu zacząłem robić to, co jest napisane w Ewangelii. I mam pełen kościół ludzi. Czy to jest msza święta o 7? 3/4 ławek zajętych. Ja kiedyś w niedzielę nie miałem 3/4 ławek zajętych, a mam teraz o 7 rano 3/4 ławek zajętych. Bo ludzie zaczynają być przekonywani, że Jezus w Eucharystii naprawdę je uzdrawia. Naprawdę zabiera udręki. Naprawdę uwalnia od złych duchów. Czy te pikniki różnego rodzaju, aukcje, loterie, różnego, wiecie, takie światowe rzeczy, no nie? Czy są złe? Nie, są dobre. Bo warto dbać o takie dobre, fajne relacje z parafianami. Żeby parafia się jednoczyła i tak dalej. Ale najważniejsze jest co? Królestwo Boże. Jeśli wpierw będziecie starać się o Królestwo Boże, czyli wypełnianie 3 charyzmatów kapłańskich, wszystko inne będzie wam dodane. Wpierw Królestwo Boże. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego. A wszystko inne będzie wam dodane. I parafia będziecie mieli w obfitości. I dodani będą ludzie, i dodane będą pieniądze, i dodane będzie wspaniały dach, i dodana będzie piękna posadzka. Ale wpierw starajcie się o Królestwo Boże. Zdobywajcie dusze. A wszystko inne będzie wam dodane. Ale zdobywajcie tak, jak zdobywa je Jezus w Ewangelii. Nie według naszych ludzkich pomysłów, marketingowych pomysłów. To jest niesłychanie ważne, żeby to zrozumieć. I tu musimy się nawracać. Cały czas. Wiecie, ja to rozumiem, że może być opór. Bo ja też kiedyś siedziałem w ławce tak jak wy i słuchałem tych nawiedzonych, charyzmatycznych księży. I mówię, to nie jest dla mnie. Ja tego nie czuję zupełnie. Najważniejsza jest praca systematyczna, konkretna katecheza. Tak, to wszystko jest ważne. Tylko zrozumiałem, że ja do końca nie prowadzę ludzi do spotkania z Bogiem, ponieważ nie robię wielkiego nakazu, który On zadał apostołom, kapłanom, biskupom, żeby robili. W pierwszym rzędzie chrzcijcie, uzdrawiajcie chorych, uwalniajcie od złych duchów, głoście Ewangelię, oczyszczajcie trędowatych. Czy ja to robię jako kapłan? Ja nawet nie wiem, jak to robić. Nie uczono mnie tego w seminarium. I wiecie, teraz jestem w miejscu, w którym myślę sobie na przykład o samotności. Boże, jak ja marzę o samotności, wiecie? Że mieć kilka chwil wolnych. Spotykam nieraz księży, przyjeżdżają do mnie. Zresztą to jest najpiękniejsza dla mnie praca, wiecie? Nad sklecaniem, uzdrawianiem kapłańskich serc. Bez osądzania, bez potępiania, bez wnikania tam co i jak. Po prostu przekonywać o tym, jak ważny i kochany jest przez Jezusa i że choćby nie wiem co, zawsze można zacząć od nowa. I przyjeżdżają do mnie księża, dla których największym przekleństwem jest samotność. Ja mówię, bracie, wiesz, ja bym dał, żeby mieć godzinę, dwie, kiedy nikt do mnie nie pisze, nie dzwoni, nie puka do drzwi. Ja nie wiem, co to jest samotność, bo ciągle ktoś coś ode mnie chce. Muszę na siłę wyłączać komórkę. I wiecie, tu nie chodzi o to, że ktoś do mnie dzwoni i mówi, księże, wyskoczymy sobie gdzieś tam na paintballa, wyskoczymy sobie na kręgle, poglądamy jakiś fajny film czy coś, skoczy ksiądz do nas na kawkę. Tu nie o takie coś chodzi. Tu chodzi o to, co jest tożsamością. Księże, nie radzę sobie ze swoim życiem. Księże, moja córka choruje, nie wiem, co zrobić, proszę o modlitwę. Księże, czy możemy przyjść do księdza, zapytać, co mamy robić w tej sytuacji? Jak Pan Jezus by na to odpowiedział? Co ja mam teraz zrobić, jeśli chodzi o świat Ewangelii? Jaką decyzję podjąć? Kapłaństwo od początku do końca. I to wydaje się, bo wiecie, ja ciągle jestem w innym miejscu. Co kilka dni jestem gdzie indziej. Od Ameryki po całej Europie. I ktoś patrzy z boku, mówi, człowieku, jak patrzę na twój kalendarz, to już mi się robi niedobrze. Fizycznie często jestem zmęczony, ale jestem tak odnowiony duchowo, z taką satysfakcją kapłańską. Wiecie, ja nigdy nie miałem kryzysów w kapłaństwie. Nigdy. Nigdy nie miałem kryzysów w kapłaństwie. Jedyny kryzys permanentny, który mam, permanentny, to jest kryzys spowodowany świadomością moich grzechów i tym, że nie odpowiadam na ten standard, który Bóg dla mnie założył. Że powinienem być już naprawdę o wiele wyżej dzięki łaskom, które otrzymuję od Niego, a mi się po prostu nie chce. Czyli to napięcie pomiędzy moją nędzą a tym, do czego jestem powołany. To jest mój permanentny kryzys, który próbuję zanurzać w coraz większym zaufaniu Bożemu miłosierdziu. Ale to, czy mam się żenić, czy to jest moje życie, czy dobrze wybrałem, czy nie, może powinienem coś innego robić, nie pamiętam takich myśli. Ale dzięki temu, że cały czas staram się nieustannie żyć tożsamością kapłańską, nie budowniczego, nie słuchajcie, akwizytora, pomoc socjalna, charytatywna i tak dalej. To są ważne rzeczy, ale nie najważniejsze. My zostaliśmy powołani do czynienia rzeczy, które nikt za nas inny nie zrobi. Naprawdę. Nie zostaliśmy powołani, żeby robić pomoc socjalną czy charytatywną, ponieważ świetnie robią to inni, tylko ich zaangażować. Nie musimy latać wokół spraw logistycznych, gospodarczych i ekonomicznych naszej parafii, ponieważ są inni, którzy świetnie by się w tym odnaleźli. I znam dużo parafii, gdzie kapłani, proboszczowie zaryzykowali i nie przejechali się. Część się przejechała. Ale wiecie, jaka część? Taka, która sama miała głowę biznesmena. Że zamiast oddać parafię Matce Bożej i poświęcić się modlitwie i głoszeniu słowa, to kasa była najważniejsza i ekonomiczne organizowanie parafii było najważniejsze, więc potrzebuję teraz świecki, żeby jeszcze bardziej rozbuchać to wszystko i pochwalić się przed biskupem i zajść przed innymi współbraćmi. Tak, tam się przejechano na świeckich. Ale tam, gdzie ryzykujesz i oddajesz pewne działki, nie musisz wszystkiego robić. Żeby mieć czas na modlitwę i głoszenie słowa, na wzrastanie w intymności z Nim, tam nigdy się nie przejedziesz na świeckich. Oni ci świetnie porobią dużo fajnych rzeczy. Zobaczysz. Nie musisz być wszędzie i nie musisz wszystkiego sam robić. To kolejna przestrzeń, bracia, do pokuty. Pokuty, czyli zmiany myślenia. Bo pokuta to nie jest tylko przepraszam, przepraszam, przepraszam za grzechy, ale przede wszystkim metanoia, czyli zmiana myślenia. Dotychczas myślałem tak, a teraz będę myślał tak. Nie? Zmiana myślenia. Myślę sobie, słuchajcie, o księdze Malachiasza. Posłuchajcie, czy to Bóg nie mówi do nas. Ja jestem ojcem. Gdzie jest cześć moja? A skoro ja jestem Panem, gdzie szacunek dla mnie? To mówi Pan zastępów do was, o kapłani. Lekceważyliście imię moje. A jednak pytacie, czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu? Oto przynosicie na mój ołtarz potrawy skażone. A pytacie, czym go skaziliśmy? Tym, że przynosząc je, niejako powiadacie, oto stół Pański jest w pogardzie. Gdy bowiem przynosicie ślepe zwierzę na ofiarę, czyż nie jest to rzeczą złą? Albo gdy przynosicie chrome i chore, czyż to nic złego? Ofiarujże to Twemu namiestnikowi. Czy będzie mu miłe i czy życzliwie Cię przyjmie? Mówi Pan zastępów. Zobaczcie, co jest naszą ofiarą, którą możemy dać Jemu? Czas. Czas. Nasze serce, które chce być z Nim. Bo On po to nas powoła. Pamiętacie, Ewangelia mówi, abyśmy byli z Nim. A więc czas. Miłość równa się czas komuś poświęcony. Ja mogę mówić od rana do wieczora, kocham Cię, ale jak nie mam dla Ciebie czasu, żeby się z Tobą spotkać, to kłamię. Jeśli ja mówię Jezusowi, kocham Cię, Jezu, a nie mam czasu się z Nim spotkać, żeby się nacieszyć Jego obecnością, i zapłacić cenę za bycie z Nim kosztem właśnie różnych fajnych rzeczy, które mógłbym robić, które nie są złe, ale zabierają czas dla Niego i mnie. To ja kłamię, mówiąc kocham Cię. Kłamię Go. Czas to miłość, który poświęcam drugiemu człowiekowi, który poświęcam Bogu. Miłość to jest czas. Więc mogę dawać chore zwierzę, ślepe zwierzę, czyli takie, wiecie, taki chory czas, taki, wiecie, na wpół śpiąco, po oglądaniu telewizji 3 godziny, ziewając, żeby tylko odpękać brewiarz na zaliczenie. Mogę tak żyć, nie? Tylko jak długo jeszcze? Czy o to chodzi? Po to zostałem księdzem? I wiecie, ja się nie dziwię, nie? Że Bóg mówi coś takiego wtedy. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan zastępów, to rzucę na was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo. A przeklnę je dlatego, że sobie nic nie bierzecie do serca. Jest fenomenalne. Czy widzicie, jak często zacharowujemy się w różnych dziedzinach naszego kapłańskiego życia i nic? I nie ma owoców? Robimy tysiące różnych rzeczy, jakbyśmy jechali na zaciśniętym hamulcu. Ile frustracji. Ile załamania, ile wkurzenia na ludzi. Zachowrujemy się i nic. Czy nie jest to czasami przekleństwo, które On zrzuca na nas, zabierając nam błogosławieństwo kapłańskie? Zastanówmy się nad tym. Czy to nie jest przekleństwo, ponieważ Jego nie stawiamy na pierwszym miejscu w naszym życiu? Tylko wykazanie się, aktywizm, tysiące społecznych prac, tysiące różnych ekonomicznych, gospodarczych rzeczy. A wolny czas wypełniamy pierdołami. Czy to nie jest ten problem? Popatrzcie. Oto ja odetnę wam ramię. Ramię jest związane z mocą. Wszędzie w Starym Testamencie ramię Boga to jest moc do czynienia cudów. Moc do zmiany życia. Ja odetnę wam ramię i rzucę wam mierzwę w twarz. Mierzwę waszych ofiar w świątecznych i położę was na niej. Wargi kapłana bowiem powinny strzec wiedzy, a wtedy pouczenia będą szukali u niego, bo jest on wysłannikiem Pana zastępów. Wy zboczyliście z drogi. Wielu doprowadziliście do sprzeniewierzenia się prawu. I słuchajcie, to jest mocny wers dla mnie. Jak on pokazuje kondycję kapłaństwa w Polsce. Wielokrotnie. Przeto z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu. Jeszcze czasami się być może komuś wydaje, że jesteśmy wielkim autorytetem dla ludzi w Polsce. Śmieją się z nas. Lekceważą nas. Nie jesteśmy żadnym autorytetem. Jak wyjdziemy poza nasze środowisko chodzących tak zwanych do kościoła, to zobaczymy, jakim jesteśmy autorytetem moralnym dla Polaków. Żadnym. Śmieją się z nas. Lekceważą nas. I to jest smutna prawda. I wiecie, mnie przeraża to, że to jest wola Boga. Że to jest decyzja Boża. Nie stawiacie mnie na pierwszym miejscu w życiu. Wszystko jest ważniejsze ode mnie. Dlatego ja postanawiam, że będą was lekceważyć i nie będziecie mieli żadnego znaczenia. Tego chyba co najbardziej nam brakuje, to podjęcia pokuty. Pokuty za nasze byle jakie życie. To jest coś, co dzisiaj praktycznie ginie z kazalnic w Polsce. Nie mówię o Zachodzie czy świecie, bo to już jest zupełnie inna bajka. Ale myślę sobie o Polsce. Praktycznie rzecz biorąc, rzadko kto dzisiaj mówi z kazalnic o pokucie. My, młodzi księża, czasami mówimy o różnego rodzaju uwielbieniach, bo teraz jest moda na różnego rodzaju uwielbienia. Wieczory chwały, śpiewamy naszemu Panu Jezusowi i uwielbiamy Go i tak dalej. Tak, to jest piękne i ładne i sympatyczne. Ale chociażby Matka Boża, największy prorok naszych czasów, która objawia się na całej planecie, od połowy XIX wieku do dzisiaj, mamy ponad 2000 objawień na całym świecie. Szokujące zjawisko. I Maryja tam nigdzie nie mówi: uwielbiajcie wieczorami chwały, grajcie na gitarach, trzymajcie ręce w górze i skaczcie przed Panem Jezusem. Nigdzie tego nie mówi. Natomiast wszędzie mówi o pokucie. Pokuta, pokuta, pokuta. Diabeł nie boi się naszych emocji. Potrafi świetnie się w nich poruszać i zwodzić nas. Boi się naszej pokuty. Boi się pokuty. Wypływającej prosto z serca. Wiecie, głosiłem w Stanach ostatnio na temat pokuty. Bo są pewne szokujące rzeczy w Ewangelii. Zachowania Jezusa, które są niezrozumiałe. Na przykład pamiętacie, jest ten moment, w którym przychodzą wstrząśnięci Żydzi i mówią Jezusowi, że oto nasi bracia byli w świątyni, modlili się, składali ofiary i wtedy wpadli Rzymianie i wycięli ich w pień, rzeź w kościele i krew naszych braci połączyła się z krwią ofiar, które składali w czasie modlitwy. Byli wstrząśnięci, rozumiecie? Szokujące doświadczenie. Mówiłem to w jednym stanie wieczorem, a w drugim stanie w ciągu dnia, w tym samym dniu, kilka godzin różnicy tylko, jakiś szaleniec wpadł do kościoła protestanckiego i wyrżnął 20 osób w tym kościele, dorosłych, dzieci, młodzież, póki go nie zastrzelili. Rozumiecie? W czasie nabożeństwa. Sytuacja jak sprzed 2000 lat. I oczywiście wszyscy są w szoku. Nie? Telefony współczucia, zaufania i tak dalej. Jak najbardziej. Okej. Rzeczywiście sytuacja wstrząsająca i dramatyczna. Ale widzisz, otwieram Ewangelię i na taką dokładnie samą sytuację jest szokująca reakcja Jezusa. Czy myślicie, że oni byli większymi grzesznikami od reszty Izraela? Że to się stało? Czy myślicie, że ci, którzy zginęli w tym kościele w Stanach, byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Amerykanie? Ale powiadam wam, jeśli nie zaczniecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. Bo ten Jezus jest bez serca. No jak on może zareagować? Ten, który jest samą miłością, miłosierdziem i współczuciem w tak twardy sposób. Ale to jest też nasz Jezus. Ten z krzyża. Jeśli nie zaczniecie pokutować, wszyscy tak samo zginiecie. I to greckie słowo zginiecie odpowiada śmierci wiecznej, potępieniu wiecznemu. Jeśli nie zaczniecie pokutować. Bracia, my jesteśmy w pierwszej linii powołani do pokuty. Tu nie chodzi o pokutę, która jest nakładaniem na siebie jakichś nieprawdopodobnych, ascetycznych umartwień, biczowań i wyrzeczeń. Bo one bardzo często prowadzą do pychy, a nie do pokory. Ale pokuta to jest przede wszystkim uniżenie się przed Panem. I postawienie Go na pierwszym miejscu w naszym życiu. Wiecie, wszyscy bohaterowie biblijni pokutowali. Wszyscy. Wszyscy leżeli twarzą do ziemi i przepraszali Boga za swoje grzechy, za grzechy całego narodu i wstawiali się w totalnym uniżeniu przed Bogiem, wołając o Jego litość i miłosierdzie. Wszyscy bohaterowie biblijni. Kiedy po zesłaniu Ducha Świętego Piotr mówi pierwsze kazanie, to mówi dokładnie to samo. Pokutujcie, a w darze za pokutę otrzymacie Ducha Świętego, który zmieni wszystko. Ale wpierw pokuta. To jest w ogóle plan Boga i pomysł Boga na spotkanie się z człowiekiem. Zanim Jezus przychodzi, aby spotkać się z Izraelem, Bóg powołuje człowieka o imieniu Jan Chrzciciel, który przygotowuje przyjście Mesjaszowi przez ogólnonarodową pokutę. To jest pomysł Boga. Więc jeśli chcesz spotkać się naprawdę z Nim i przyjąć w darze Ducha Świętego, który zmieni wszystko, musimy zacząć od pokuty. Porządnej pokuty. Pokuty, która stawia w prawdzie nasze kapłańskie życie, i podobnie jak Ezdrasz, który oczyszcza świątynię, wyrzuca wszystko, co pogańskie, co nieczyste, z wnętrza świątyni na słońce, aby zostało to spalone ostatecznie, ponieważ tylko tak można oczyścić świątynię. Oczywiście to jest obraz spowiedzi świętej. Kiedy wyrzucasz na zewnątrz całą twoją nieczystość, aby została ona spalona w ogniu miłosierdzia. Ale jest niesłychanie ważne, abyśmy weszli w uniżenie i pokutę, czyli w taki autentyczny żal za grzechy. Taki żal przede wszystkim za to, że w naszym kapłańskim życiu On nie jest największą miłością naszego życia. Żal i pokutę za to, że On się nam znudził. że na wszystko mamy czas, tylko nie na Niego. Że pragniemy i tęsknimy i biegamy za wszystkimi innymi rzeczami, tylko nie za Nim. Że są inni ważniejsi od Niego. Rozumiesz? I za rany, które zadajemy Jemu sercu tak wrażliwemu, że możemy godzinami gadać z kimś, a potem przychodzimy tutaj i po 5 minutach nie wiemy, co z nim dalej robić. Patrzeć na niego, rozmawiać, skończyły się tematy i czujemy się obco. Nie czujemy się u siebie. Nie czujemy się jak z najlepszym przyjacielem. To jest przestrzeń naszej pokuty. Jak go to boli. Ale on jest cudowny. Wiecie, kiedy się studiuje mistyków, to wystarczy pierwszy akt żalu i on już wylewa na ciebie całą swoją czułość i miłosierdzie. Jemu wystarczy dosłownie twój jedyny malutki akt żalu, że ty chcesz za to żałować. I już po prostu jest otwarte niebo nad tobą i wszystko jest ci dane do nawrócenia. I wiecie, istnieje coś takiego, jak zadośćuczynienie, wynagrodzenie. Czyli ze wspaniałomyślności mojego serca chcę ci teraz pokazać, że naprawdę cię kocham. Czyli robię coś nawet małego, nie? Tu nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy. Coś małego. Ale chcę ci udowodnić i wynagrodzić cię za te chwile, kiedy nie miałem dla ciebie czasu i byłeś dla mnie obojętny. Na przykład wstanę w nocy na 30 minut i ci pokażę, że kocham cię. I to mnie będzie kosztować, bo zarwę swój sen, może będę zmęczony, może to, może tamto, ale chcę ci tak pokazać, kocham cię. Rozumiecie, tu chodzi o serce. Jak mu teraz udowodnić? Oczywiście robimy to dzięki jego łasce, ale ta łaska jest dzięki temu małemu aktowi. Chcę cię przeprosić, chcę ci wynagrodzić. Nie mam siły, nie wiem jak, bo ta miłość moja do ciebie, jak patrzę na nią, to mi się niedobrze robi. Ale daj mi swoją miłość, żebym twoją miłością we mnie mógł ci pokazać, jak bardzo cię kocham. No i ona, mistrzyni wynagradzania, mistrzyni zadośćuczyniania, mistrzyni łagodzenia smutku i bólu jego serca, kiedy patrzy na nas. Więc z nią wszystko za rękę. Jeśli nie wiesz, jakie pomysły, proste, małe, fajne, żeby mu wynagrodzić, pytaj ją. Trzymaj ją za rękę i bądź z nią 24h na dobę. Nie bój się, błagam cię. Nie bój się swojej nędzy. Jezus mówi zawsze w sposób szokujący o nędzy. To znaczy mówi w ten sposób, że nie mamy bać się naszej nędzy, ponieważ ona jest przestrzenią działania Jego miłosierdzia. Udawanie, że jestem kimś, jak jestem nikim, to jest bolesne dla Boga. Natomiast przyznawanie się do swojej nędzy jest dopiero przestrzenią, w której On może przyjść ze swoim miłosierdziem. Jego nie odrzuca nasza nędza. Jego odrzuca od nas udawanie, że nie jesteśmy nędzni. Udawanie, że nie mamy grzechów. Udawanie, że jesteśmy udanymi kapłanami. Miałem taką okazję w Szczecinie mieszkać pomiędzy dwiema kobietami, które dzisiaj robią furorę w Polsce. Zaczynają o nich pisać prace teologiczne, doktorskie, magisterskie. Z jednej strony mieszkała Alicja Lęczewska, a z drugiej strony Zofia Nosko, dwie mistyczki. Chciałbym wam przeczytać na sam koniec, co Jezus mówi Zofii Nosko na temat kapłanów. Posłuchajcie. Uznanie twej nędzy, otchłań twej nicości uwielbia mnie więcej niż wszelka cnota. Szokujące. Czując się ostatnim grzesznikiem na ziemi, Nie możesz nie wzywać z całego serca miłosierdzia Bożego. Żaden grzech, uznany i opłakany, nie oprze się mojemu miłosierdziu. Trzeba uznać całą swoją nędzę, by mnie poznać i uwierzyć mi, by nauczyć się widzieć mnie i współczuć drugiemu człowiekowi, nawet najbardziej zepsutemu. To jest bardzo ważne, bracia. Nasza obojętność na widok najbardziej zepsutego człowieka, pogarda i osąd, wynika z tego, że my nie wiemy, jaką my jesteśmy nędzą. To z tego wszystko wychodzi. Bo czy istnieje taki grzech, mówi Jezus dalej, który, kapłanie, mógłbyś nie popełnić? Twoją naturą jest ubóstwo, nędza i niezdolność do czynienia dobra. Całkowite uznanie tego jest prawdziwą pokorą i skłania moją wszechmoc do uczynienia z ciebie świętego. Nie kocha mnie ten, kto dziwi się swoim upadkom. Nie będzie też nigdy kochać i współczuć bratu z powodu jego upadków. Jak może sądzić lub narzekać serce, które czuje samo się całkowicie zdolne do wszelkiego zła? Nie będą bali się śmierci, bo wiedzą, że są niczym wobec nieskończonej świętości Boga, a nicość zawsze jest przyjęta. Proszę moich kapłanów, aby szli tą drogą zawsze, bo ona jest najkrótsza i najpewniejsza. Na tej drodze nie ma lęków ani skrupułów i daje ona największą radość. Pięknie podsumował te słowa Carlo Caretto. Dla mnie one są niesłychanie ważne. Chciałbym je wam jeszcze na sam koniec zacytować. Mówi on tak. Są takie chwile, kiedy Bóg doprowadza cię do ostatniej granicy twojej niemocy. I dopiero wtedy i tylko wtedy pojmujesz do głębi swoją nicość. Przez tyle lat walczyłem ze swoją niemocą, ze swoją słabością. Najczęściej ukrywałem ją, pragnąc ukazywać się ludziom pod piękną maską pewności siebie. To pycha nie dopuszcza niemocy. To wyniosłość nie godzi się, żebym był mały. Teraz już nie walczę. Rozważam swoją rzeczywistość bez złudzeń, bez upiększeń. Gdybym zrobił ten krok wtedy, gdy uczyłem się katechizmu, zaoszczędziłbym sobie 40 lat. Teraz całą swoją niemoc stawiam naprzeciwko wszechmocy Boga. Stos moich grzechów pod słońcem Jego miłosierdzia. Przepaść mojej nicości wobec Jego nieograniczonej głębi wielkości. I wydaje mi się, że w końcu, teraz, nadeszła chwila spotkania z Nim. Spotkania, jakiego dotąd nie było. Mojej relacji z Nim takiej, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Przyjmowaniem miłości, o jakiej zawsze marzyłem. Zrozumiałem, że to moja nędza przyciąga najmocniej Jego wszechmoc. Moja nicość przyciąga tego, który jest wszystkim. I w tym spotkaniu wszystkiego, którym jest Bóg i nicości, którą jestem ja, tkwi największy cud stworzenia mnie na nowo. Są to najpiękniejsze zaślubiny, ponieważ są zawarte między miłością bezinteresowną, która oddaje mi się bez reszty, a miłością interesowną, która w końcu przyjmuje wszystko. Bracia, kończymy. Teraz jest kolacja. Natomiast po kolacji o 19:30 mamy zaplanowane spotkanie w grupach. Pozwólcie, że powiem króciutko, jak one będą wyglądać. Czy to Piotruś? Generalnie podzielimy się na 10 grup, po 5 osób. Tak, żeby to były grupy kameralne, żeby nie stwarzać tutaj jakiegoś też dyskomfortu dla wielu. Chciałbym, słuchajcie, żeby w waszych grupach teraz o 19:30, żebyście w tej piątce zaryzykowali i powiedzieli o tym, co was najbardziej boli w kapłaństwie. z czym sobie nie radzicie. O co byście chcieli poprosić waszego brata w kapłaństwie? Pomóc się, proszę cię za to, bo nie daję sobie rady. Może trzeba będzie, wiecie, to nasze męskie serce, dumne serce, na chwilę odstawić, aby pokazać, że mamy uczucia, że nam nie wychodzi, że jesteśmy słabi, że bardzo potrzebujemy brata w kapłaństwie, który zrozumie, bo kto nas tak zrozumie? Kobieta? Nigdy. Jak mój brat w kapłaństwie. I byłby pięknie, słuchajcie, gdyby każdy z was otworzył swoje serce przed swoim bratem i potem pozwolił, żeby wszyscy bracia się pomodlili nad tobą. Tak jak wam Duch Święty podpowie. Z nałożeniem rąk, bo to jest nasz kapłański gest szczególny. Nie bójcie się tego. Pozwólcie, aby Jezus uzdrawiał wasze serca tego wieczoru przez waszych współbraci, którzy naprawdę was kochają. Nie kocha się butnego i zarozumiałego, który myśli, że jest Bogiem w sutannie. Ale kiedy ktoś chociaż na chwilę z tego piedestału zejdzie i pokaże, jak jest słaby, że jest zwykłym grzesznikiem, tak samo jak ty i ja, to wtedy Bóg wlewa wielkie współczucie w serce i wielką miłość. A jestem przekonany o tym, że Jezus kocha nas najbardziej. Naprawdę. Kapłanów kocha najbardziej. Jego miłosierdzie nad nami jest wstrząsająco niesamowite. I w tym koszyku właśnie, to już powie Piotr.
Żeby nie było, że się dobieramy jakoś tam specjalnie, to jak w Biblii, niech los padnie. Tu są karteczki ze Słowem Bożym, na każdej są numerki. Jak rozlosujemy się, to ja zaraz powiem, w których pokojach spotkamy się i które grupy, dobrze? To proszę, koszyk posypam, wziąć sobie jeden numereczek. Spotkania na grupach są od 19, nie o 19.30, 19, tak jest, tak jak jest na planie, żeby tam było 2 godziny spokojnie na to. Proszę tam pospać to szybciej, tak nie zastanawiając się za bardzo, bo chciałbym zaraz powiedzieć, jaka będzie logika tych miejsc spotkań. Jeśli chodzi zaś o adorację, to przed kaplicą jest kartka z godzinami od 22 do 7 rano, po pół godziny. Proszę sobie wybrać godzinę, tak żeby w tej każdej pół godzince był przynajmniej jeden ksiądz. Może być więcej nas, ale może być jeden. Więc tak, może zostać dłużej, tylko żeby Jezus nie został sam po prostu. Tylko o to, dlatego jest tylko ta kartka, żeby zawsze... Jest recepcja i mogę pilnować Pana Jezusa, ale to by było trochę wstyd, gdyby oni pilnowali Jezusa. I moje doświadczenie jest takie w tym domu rekolekcyjnym, na rekolekcjach dla świeckich, młodszych i starszych. Kiedy robię nocną adorację, zawsze to robię, to zawsze się ludzie modlą całą noc i są czasami zawstydzeniem. Pamiętam sobie 2 lata temu tutaj na kapłańskich kolekcjach była taka propozycja też od grupy z Gubina, Tymoteusza, i był problem, ponieważ kapłani powiedzieli, że oni muszą się wyspać. Tak czasami jest w naszym kapłaństwie. I już zaraz powiem. Jest nas mniej, widzę, ale widzę, że... Więc mogą być grupy, że tak powiem, niepełne. To ja... O, może tak. Może być tak? Czy...
Może być.
Dobrze. To słuchajcie, to teraz tak. Kto mieszka w pokoju 29? Ręka do góry. Nie ma go, tak? Wolny pokój. Znaczy wolny nie jest, ale go nie ma. Dobrze. W 30. Ksiądz ma numer? Bez kropki czy z kropką? To szóstka. Czyli w pokoju 30 spotykają się szóstki. Kto ma w pokoju 31? Numer ksiądz ma? 7. W siódemce spotykają się, Boże, w 31 spotykają się siódemki. 32? Nie ma. 33? Dwójki. 33 dwójki. 34? Jedynki. 35? Dziesiątki. W dziesiątce? Kto mieszka? Tak? No, ale już nie ma. No, okej, dobrze. W takim razie tak, nie było jeszcze trójki. Kto ma trójkę? Ręka do góry. Który ksiądz ma pokój? To w 14 trójki. Czwóreczki spotykają się w pokoju 16. Kto ma czwórki? Kto ma piątki? Piątkę? Ksiądz mieszka w pokoju? Tam jest za mały pokój. A kto ma jeszcze piątkę? Ksiądz mieszka w pokoju? To 28. Zmieścicie się tam do 4 osoby. Czwórki, piątki, szóstki. Były siódemki, były ósemki, były dziewiątki, były. Kto ma ósemki? Kto ma ósemkę? Ksiądz mieszka w pokoju? 13, a ksiądz? To w 13, bardzo proszę. Do 13 mam nadzieję, zmieścimy się. Dziewiątki były? Czy nie? 30. Szóstka. Dobrze, to... A dziewiątki? Kto, z kropeczką. Kto ma numer dziewiąty? Ma na pewno... Ksiądz mieszka w pokoju. To 8, a tam jest mały pokój. A kto ma jeszcze dziewiątki? Kto ma jeszcze dziewiątkę? No to, ksiądz mieszka... Aha, dobrze, to nie będzie. A kto jeszcze ma dziewiątkę? Oprócz, bo na pewno było ich więcej. To została tylko jedna, zdaje się, ta dziewiątka, tak? Jedna została dziewiątka. Kto ma jeszcze dziewiątkę? Zobaczcie na te karteczki wasze. No, bo... Kto ma dziewiątkę? Boją się, tak? No to, bo 18 jest małym pokojem po prostu, dlatego tak nie chciałbym. To się zmieścicie w 18. Dobrze, mam nadzieję, że gdyby przypadkiem ktoś został sam, bo ja oczywiście, że jesteśmy wolni i może ktoś tak powie, że nie, no to zostaniecie sami wtedy i będzie jakiś tam ząg, to proszę wtedy poszukać po pokojach, żeby nie być samemu, żeby to nie był czas taki samotny. Mam nadzieję, że to jest jasne. Zapraszam na kolację.